Spacerownik Białostocki. Andrzej Lechowski i Dorota Sokołowska przybliżają tajemnice miasta.
Jesteśmy w tym takim ważnym miejscu, może w XVIII wieku, bo to było u wylotu już praktycznie przedmieścia. Czyli jesteśmy przy wzgórzu Świętego Rocha, takiej dominanty przez Branickich wymyślonej, że będzie to nie tylko dominanta geologiczna, ale też i architektoniczna. I w połowie XVIII wieku na tym wzgórzu stanęła kaplica. Ale żeby było po równi, to na sąsiednim wzgórzu Świętej Marii Magdaleny też wystawiono unicką kaplicę. I ten Białystok praktycznie w tym miejscu się w XVIII wieku albo kończył, albo zaczynał. To był ten trakt tykocki czy choroski. Tędy wyjeżdżali raczej goście na zabawy do Choroszczy. Przybywali też pewnie kupcy, włościanie do rozmaitych tam czynności, które mieli w miejscu. Natomiast ten paradny wjazd, no on był od ulicy jednak Świętojańskiej, od kierunku Warszawy i potem na Grodno, czyli ulicę Sienkiewicza. W drugiej połowie XIX wieku ten Białystok się przewrócił do góry nogami. Nagle tu się zrobił ten wjazd. I to za sprawą dwóch podstawowych szlaków komunikacyjnych, z których my do dnia dzisiejszego korzystamy. To jest założenie kolei warszawsko-petersburskiej, która w konsekwencji pokazała, że wszyscy przybywający Europejczycy będą wjeżdżali do Białegostoku właśnie od tej strony. I wtedy się zaczął ten Białystok tutaj bardziej rozbudowywać, ale nigdy nie był specjalnie reprezentacyjny, poza Lipową. Zanim się do tej Lipowej ktoś tam dorożką czy na piechotę dotłukł, to oglądał świat, który go pewnie zadziwiał. No bo już przy samym dworcu się zaczynały budynki fabryczne, jakieś drewniane domki, a obok piętrzące się nowobogackie kamienice. Tutaj przy ulicy Dąbrowskiego wjeżdżało się, a tu koszary artyleryjskie. Istne pomieszanie z Pomerdaniem. Pewną próbę uporządkowania, nadania temu miejscu wyrazu reprezentacyjnego, to z pewnością podjął ksiądz Adam Abramowicz, gdy w 1925 roku założył parafię Świętego Rocha i po pewnych perturbacjach rozpoczęła się realizacja budowa kościoła Świętego Rocha. Wszyscy przybywający, czy szosą, czy koleją, natychmiast widzieli ten kościół.
Czy tutaj są jakieś duchy w tych kamienicach, które są obok nas pięknie odrestaurowane?
No, minęliśmy ducha kamienicy Ginzburgów, jedną chyba z najładniejszych, stojąca na rogu krakowskiej Lipowej. W legendzie Białegostoku zapisał się ten budynek niezbyt szlachetnie, no bo był to największy, ponoć ekskluzywny dom publiczny. Rozpoczynał zresztą taką białostocką dzielnicę uciech, bo te zagłębia rozpusty białostockiej to była między innymi też i ulica Krakowska. Potem to się przenosiło już na drugą stronę. Nomen omen ulica Wesoła słynęła z tego rodzaju przybytków. Rozmaite skandale się w związku z tą lokalizacją tutaj przy kościele tego domu publicznego, no bo jakże tu świątynia, miejsce kultu, pamięci o opatrzności Bożej na odzyskaniem niepodległości, a tu w oknach mistrzące się panienki. Praktycznie ta ulica Lipowa, no bo już tutaj jesteśmy na takim głównym trakcie zwieńczonym wieżą ratusza. Tutaj tych budynków możemy zabytkowych policzyć naprawdę na palcach. Dwie ręce na pewno wystarczą, to z pewnością. O, tutaj chociażby ta kamienica Arkinów. Dzisiaj przychodnia numer 47. Łatwo się przypomina Franciszkę Arkinową, pianistkę, która brała pewien udział w zakładaniu szkół muzycznych w okresie międzywojennym, ale przede wszystkim udzielała tutaj lekcji prywatnych w okresie międzywojennym. Pewnie Arkinowie byli na górze, a na dole był komisariat policji. No i tu też były rozmaite hece, no bo przeważnie na rozmowach intelektualnych z białostoczanami nie bazował. Dochodzimy zaraz do miejsca, które jest w ogóle niczym nie zaznaczone, ale jest bardzo ważne dla Białegostoku. To jest ta taka wnęka z dawną księgarnią rolniczą. I gdzieś w tym miejscu stała kamienica, w której mieszkał ostatni, zresztą bardzo słynny, bardzo zasłużony dla Białegostoku rabin rządowy, Gedali Rozeman, znany w całym żydowskim świecie jako autor bardzo wnikliwych traktatów o uboju rytualnym.
Ciekawe, czy w prasie się coś znajdzie na jego temat?
Bardzo dużo jest informacji. To chyba było wejście, tak.
Zamurowane
to było
też.
Zamurowane na głucho wejście, nawet jak zapukamy, to i tak żadnego efektu nie będzie, bo byśmy chcieli wejść do Turoblanki. Restauracja Turoblanka bardzo popularna, zaczynała jako elegancka restauracja, potem było różnie. Jeden z pierwszych ogródków wystawianych, tych parasoli, krzesełek na zewnątrz, to właśnie była inicjatywa kierownictwa Turoblanki. Cały czas nie wiedziałem, co to za Turoblanka, ktoż to wymyślił jakąś taką Turoblankę, Białowieża po esperancku. Proszę zobaczyć, jak żeśmy się przy okazji tej Turoblanki też i wyzbyli takich smaczków esperanckich. Będziemy opowiadali, a Białystok jest miastem Zamenhofa, wielu kultur i tratata. Natomiast jakby ścisnąć, to tej materii wielokulturowej mamy niewiele, a ta wielokulturowość jest też i tutaj na Lipowej. No chociażby ten następny budynek Lipowa 35, siedziba Wojskowej Komendy Uzupełnień, dawna rezydencja niezwykle ważnego dla Białegostoku rodu Nowików. Dochodzimy do miejsca i wracamy do tematu esperanckiego. Mamy kamienicę pod numerem 33 Jakub Szapiro.
Myślę, że niewiele osób zauważa tę tablicę.
Siedzą sobie panowie w oknie kamienicy z tym żartem z kapeluszami słomkowymi na nonszalancko założonej nodze na nogę. Jakub Szapiro przede wszystkim był dziennikarzem, którego ideą było propagowanie ruchu esperanckiego. Postać naprawdę bardzo barwna, bardzo energiczna i ciekawa.
Był to spacerownik białostocki. Opowiadał historyk Andrzej Lechowski. Towarzyszyła mu Dorota Sokołowska.